Bluesa Brzmienie.
W kolejnym odcinku Bluesa Brzmienia zapraszam na spotkanie z gościem wyjątkowym. Daniel Wyszogrodzki, dziennikarz muzyczny, radiowy, autor książek, poeta, tłumacz utworów Coena, Dylana, wykładowca Akademii Teatralnej. No, mógłbym tutaj pół dnia wymieniać. I witam, panie Danielu.
Witam pana, witam słuchaczy. Dziękuję za takie szerokie przedstawienie mojej osoby.
Ja mam taką trochę zagwózkę, to jest takie pytanie jak w Miliarderach do eksperta. Ja się zastanawiałem właśnie nad bluesem i nad tym hasłem Willego Dixona, że blues is the roots. I chciałem się spytać tutaj, czy rzeczywiście ten blues to korzenie, a reszta to owoce?
Tak, oczywiście, że można się zgodzić z takim podejściem, dlatego że blues pod bardzo wieloma względami jest podstawą muzyki popularnej XX wieku. I podstawą zarówno duchową w pewnym sensie, natomiast przede wszystkim harmoniczną, bo tutaj zacznijmy od tego, że to jest bardzo prosta forma, bardzo wbrew pozorom poukładana. Oczywiście ona w różny sposób, ta forma się później przejawiała i rozwijała, ale ta podstawa bluesa, czyli te trzy akordy, tonika, dominanta, subdominanta i skale bluesowe, bo o tym należy powiedzieć, to dały początek wszystkim innym formom, takim jak R&B czy rock and roll, który w swoich początkach był właściwie czystym bluesem, tylko inaczej zagranym, szybciej i głośniej. Blues jest wszędzie. Blues oprócz tej warstwy muzycznej, która jest bardzo ważna, która w sumie do dzisiaj obowiązuje od 100 lat, to jednak też trzeba zawsze pamiętać o języku bluesa, że język bluesa otwierał drogi, który później podchwycił rock and roll, że była to liryka i że była to liryka prawdy, czasami oscylująca w stronę erotyki, czasami humorystyczna, ale wszystko, co my znamy z eksplozji rock and rolla z lat 50. Elvisa, Chucka Berry'ego i tak dalej, zaczynało się de facto te pół wieku wcześniej na południu Stanu.
No tak, tylko mnie tu jeszcze właśnie to fascynuje taki pewien element, bo jeżeli ten blues to korzenie, reszta to owoce, to na przykład na tym naszym rodzimym podwórku tych owoców tak nie za bardzo widać. Wydaje mi się, że z jednej strony ten blues jest trochę taki za bardzo zaszufladkowany, rozgłośnie radiowe, firmy fonograficzne jakoś nie pałają wielkim entuzjazmem do promowania, a w świadomości chyba panuje takie przekonanie, że ten nasz blues polski zatrzymał się na etapie dżemu nalepy, a dla szerszej publiki to w ogóle jakieś smutne 12-taktowe zawody. A w ogóle jeszcze na festiwalach, koncertach widzę te same osoby, przeważnie w wieku emerytalnym. Tak jakby blues nie miał nowych odbiorców, a z drugiej strony nie ma jakby się przebić do tego mainstreamu. I nawet dochodzi do tego, że niektóre kapele, jak z nimi rozmawiałem, to ze swojego opisu wykreślają to słowo bluesowa. No i to chyba jest takie działanie na szkodę tego bluesa.
Ja powiem panu szczerze, że mnie sytuacja bluesa w Polsce nigdy specjalnie nie interesowała i nadal specjalnie nie interesuje. Jest to amerykańska forma, która rzeczywiście rozszerzyła się na świat anglojęzyczny i powstała ta cała odmiana zwana brytyjskim bluesem, która była ważna dla rozwoju muzyki popularnej. Tak. Natomiast wszystko inne to były różnego rodzaju naśladownictwa. Wie pan, ja podejrzewam, są bluesowe zespoły i w Niemczech, i na Węgrzech, i w Rumunii, i w Polsce. Natomiast one nie mają specjalnie jakiegoś wielkiego znaczenia. Polski blues, jeżeli można mówić o czymś takim, to rzeczywiście była tutaj postać Tadeusza Nalepy, który był tym ojcem polskiego bluesa. I był to muzyk pod każdym względem utalentowany, dobry wokalista, dobry gitarzysta. Natomiast on też żadnej Ameryki nie odkrywał. To było naśladownictwo tego, co działo się wtedy nawet nie w Stanach, a bardziej w Anglii.
Tak jest.
Gdybym ja się doszukiwał inspiracji Nalepy i zespołu Breakout, to bardziej bym sięgnął po Johna Mayala z Anglii niż po Johna Lee Hookera z Chicago. I były ciekawe zjawiska związane z polskim bluesem i dla mnie osobiście, i to podkreślam, bo to jest bardzo ważne, że takim wielkim talentem związanym z polskim bluesem była osoba autora tekstu Bogdana Lebla. Bo rzeczywiście przy okazji współpracy z Nalepą on stworzył formułę śpiewania bluesa po polsku, bardzo też otworzył polskie teksty rockowe. bo były to lata 60., gdzie tam się jeszcze bardzo różne rzeczy działy. W tym samym czasie zespoły młodzieżowe popularne typu Trubadurzy śpiewały piosenki o słonecznikach, a tutaj raptem mieliśmy, oni zaraz przyjdą tu, tak. czy kiedy byłem małym chłopcem. I to było bardzo ważne, bo rzeczywiście zaczęło się to od polskiego bluesa, ale to ewoluowało i było inspiracją dla innych autorów tekstów. Ja bym się specjalnie nie przejmował polską sceną bluesową. Ja wiem, że może to pana martwi, co ja teraz mówię, bo tak słyszę, wyczuwam, że jest pan zainteresowany właśnie bluesem w Polsce. Są festiwale bluesowe w Polsce, Rawa Blues, coś tam się w Suwałkach dzieje, przyjeżdżają zagraniczni artyści i fajnie, bo blues absolutnie jest wieczny. Tak jak jest podstawą rock'n'rolla, tak samo jest podstawą jazzu i o tym trzeba pamiętać. I kiedy teraz na przykład po latach, kilka tygodni temu ukazały się nowe archiwalia Boba Dylana z jego słynną piosenką wcześniej publikowaną Blind Willie McTell, no to jednak widzimy, jaką to zakreśliło stuletnią pętlę czasową. Że kiedy Dylan mówi no one sings the blues like blind Willie McTell, to po prostu jest to metafora mówiąca, że my nie możemy stracić tych korzeni z oczu, że zawsze one będą gdzieś tam za nami. Jeżeli stracimy z nimi łączność, to stracimy łączność z postawą muzyki. I tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz, która odróżnia polską muzykę popularną od zachodniej, że amerykańscy artyści, zwłaszcza amerykańscy, są bardzo świadomi tego, skąd pochodzą. Mm-hmm. Że jednak oni doskonale wiedzą, kim byli klasycy bluesa, kim byli klasycy R&B, znają repertuar soulowy. Czy pan weźmie Dylana, czy pan weźmie Springsteena, czy pan weźmie kogokolwiek z Afroamerykanów, nawet dzisiaj działających, oni wiedzą, skąd się wywodzą. W Polsce w ogóle takiej świadomości korzeni nie ma. Wielu artystów w Polsce jest po prostu albo w jakiś sposób płynie na fali tych zagranicznych modnych prądów, natomiast są próby od sięgania po starą polską muzykę lat 60., ale nawet jeżeli sięgniemy do muzyki polskiej z okresu międzywojennego, to ona była też naśladownictwem muzyki amerykańskiej, tego co przynosiły filmy z Hollywood. I był to jazz, było to boogie, czyli znowu podstawa lewa ręka, pochody basowe i wracamy do bluesa.
Tak jest. To znaczy, ja może nie tyle się martwię tym, tylko nie podoba mi się to takie właśnie szufladkowanie, że jak komuś mówię, że słucham bluesa, to od razu im się tak kojarzy stereotypowo smutnie. No, niekoniecznie tak może być, ale bo Willie Dixon mówił w sumie o tym Blues is the Roots, on się oczywiście odnosił do amerykańskiej muzyki, a tak naprawdę to, co pan wspomniał, no to Anglicy wyciągnęli tego bluesa, oni i przerobili i sprzedali światu jeszcze raz, ale też chciałem się spytać o jeszcze o coś innego, że tak podrążę. Jan Chojnacki w swojej książce Blues z kapustą zadał takie pytanie, dlaczego siwowłosy dziad z gitarą nosi t-shirt z nadrukiem gitary elektrycznej na nieco wzdętej w dolnych rejonach piersi? Jakby pan odpowiedział na to pytanie? To takie pytanie chyba trochę pokoleniowe.
Dlatego, że dzisiejsze dziady, no spójrzmy na Rolling Stonesów, no to są ludzie, którzy się rodzili w okresie wojennym, czyli na początku lat 40. Tak. I to jest to pokolenie rock'n'rolla, dlatego, że to się wszystko narodziło w latach 60. I rzeczywiście, szczególnie w Wielkiej Brytanii, no to co już pan wspomniał, że oni tą samą muzykę sprzedali Amerykanom potem, że czarnoskórzy wykonawcy ze Stanów zaczęli przyjeżdżać i dawać koncerty w Wielkiej Brytanii. Tam już w 58 roku bodajże był Muddy Waters, kiedy w Anglii najpopularniejszą muzyką graną przez zespoły było skiffle. I ci młodzi entuzjaści bluesa, którzy odkryli w tej muzyce, mnie się wydaje, że przede wszystkim prawdę. Prawda, która ich zafascynowała i prostota, która ich zachęciła do tego, żeby złapać za gitarę. Takich ludzi jak Keith Richards. Więc to były lata 60. początek i, no i z tego się oczywiście narodził rock and roll, tak jak pan wspomniał, że on potem wrócił z Anglii z powrotem do Stanów, bo przecież była brytyjska inwazja i właściwie Amerykanie kupowali swoją muzykę, której czasami w ogóle nie znali w wykonaniu brytyjskich zespołów. Tutaj uwaga na marginesie, ale to jest bardzo znamienne, że kiedy Bob Dylan przyjechał na pierwszą trasę koncertową do Wielkiej Brytanii w 65 roku i usłyszał Beatlesów, Animalsów i tak dalej, to potem wrócił do Stanów i nagrał album, który nosił tytuł Bringing It All Back Home. Czyli powracając tym wszystkim z powrotem do domu, bo on zobaczył, że Brytyjczycy wykorzystują muzykę amerykańską, tak jak się to stało na przykład z Takie są dzieje przeboju House of the Rising Sun, który był stuletnim standardem folkowym amerykańskim, nagrany przez Dylana, nagrany przez Animalsów, stał się wielkim przebojem i te wersje się prawie nie różnią, oprócz tego, że Dylan nagrał to na gitarze akustycznej, a Animalsi potem zrobili to w aranżacji zespołowej, zresztą fantastycznie. I to w sumie bardzo dobrze, dlatego że wielki artysta muzyki ludowej amerykańskiej, Pete Seeger, używał pojęcia folk process. Folk process polega na tym, że bierzemy coś, co istniało, że zmieniamy to, dokładamy coś od siebie, coś tam wywalimy, coś dopiszemy i że to powinno być dozwolone. Dlatego w muzyce ludowej właściwie nie mówi się o czymś takim jak prawa autorskie. Oczywiście z bluesem jest inaczej, bo nawet wymieniony przez pana Willie Dixon, zwany nawet Szekspirem bluesa z racji tego, że napisał tyle standardów w tej muzyce, stało się tak, jak się stało, czyli że mamy indywidualności bluesowe, artystów, którzy piszą własny repertuar, ale zwróćmy uwagę na jedno, że zawsze ta forma jakoś tam jest, przynajmniej w tle, ta podstawowa forma, której się wszystko zaczęło 100 lat temu, która się wywodzi z Negro Spirituals, która się wywodzi z zawołań w polach bawełny, Colored Spores i tak dalej, możemy mówić tutaj skąd to się wzięło. Ona gdzieś tam zawsze jest. Natomiast współcześnie pan mówił o dziadach rock'n'rollowych, to rzeczywiście, tak, zgadzam się, no Eric Clapton na przykład, ojciec białego bluesa, tam obok Johna Mayala czy Alexa Cornera, no to są panowie po 70 w tej chwili. I trudno się dziwić, że oni mają sentyment do swojej młodości, do tego, kim byli i co robili te pół wieku temu i stąd te koszulki z gitarą. Ja sam pamiętam, jak byłem w Madison Square Garden na koncercie Claptona, kiedy wydał płytę From the Cradle. I to był taki koncert, gdzie on od razu zapowiadał, że nie będzie grał żadnych swoich przebojów. To było reklamowane jako An Evening of Nothing But the Blues i rzeczywiście tak było, ze świetnym zespołem grał bluesy i wróciłem z tego koncertu z koszulką, na której była gitara i napis Nothing But the Blues. Tak. Potem jeszcze do tego Clapton nagrał album już tylko i wyłącznie ze standardami Roberta Johnsona. I ta muzyka jest obecna. Na ile są świadomi jej muzycy dzisiaj w Ameryce, nie mam żadnych wątpliwości, że są. Na ile ona jest potrzebna muzykom polskim, to już jest trudno powiedzieć. Ja w ogóle mam, wie pan, bardzo krytyczny stosunek do polskiej muzyki popularnej, bo ona w większości, tak samo jak w innych krajach, jest naśladownictwem muzyki anglosaskiej. I tak jak Polska stworzyła jedyny, w moim odczuciu, własny gatunek muzyczny, jakim jest poezja śpiewana, czyli to, co się wywodzi z Krakowa, Ewa Demarczyk, Marek Grechuta i tak dalej, aż po, nie wiem, po Grzegorza Turnała. To jest coś, co jest nasze, co jest oryginalne i tam oczywiście nie ma śladu bluesa, bo to się zupełnie wywodzi z innych korzeni, z innych inspiracji. Natomiast cała muzyka amerykańska na bluesie jest oparta, jak również na bluesie oparty jest jazz, który, nie zapominajmy o tym, bo mówimy o rock'n'rollu, jest ogromną, szeroką muzyką, która się rozwinęła pod względem harmonicznym, melodycznym, no, najdalej, najgłębiej, a gdzieś tam u korzeni jest blues i mówi się o artystach jazzowych, że można być wielkim muzykiem jazzowym, ale jak chcesz się przekonać, czy jest to naprawdę wielki muzyk, to niech zagra bluesa. Jest to bardzo trudne. Również... Jest to bardzo trudne, żeby coś wnieść swojego jeszcze dzisiaj do tej formy.
No tak, no również heavy metal też bazuje na bluesie, chociażby.
No tak, bo się wywodzi też gdzieś tam heavy
riffy
metal.
Metalowe.
Też, no, tak.
Dokładnie.
Tak.
No, czy taki artysta jak Howlin' Wolf z takim potężnym głosem też mógłby śpiewać heavy metal?
No myślę, że mógłby, bo on by się przebił przez zespół. Tak, to był wielki artysta bluesowy, zresztą bardzo go lubię, a oprócz tego fajnie, że go pan wymówił, bo przecież jest ta płyta London Sessions Howlin' Wolfa, gdzie gra z nim właśnie Clapton, Steve Winwood, sekcja Rolling Stonesów, Wyman Watts i to są takie w sumie niezbyt częste, rzadko taka współpraca była naprawdę udana, a w tym przypadku była. To są znakomite sesje, wydane zresztą teraz w całości już w takiej formie deluxe. Też to grałem już w swoich audycjach, jak kilkakrotnie wracam do tego, bo warto pamiętać, że takie mariaże się zdarzały, chociaż blues biały poszedł w swoją stronę, był bardziej wycyzelowany, był bardziej dopieszczony studyjnie, był lepiej nagrywany, oczywiście przynajmniej na początku, bo ja już nie mówię o studiach Chess w Chicago, gdzie właściwie to wszystko było rejestrowane i to było na żywca, to było wszystko surowe i prawdziwe. Więc to się rozwinęło jakoś i ten czarny blues dzisiaj też jest inny. Ten czarny blues też echem dostał z Europy tym białym bluesem i to się wycyzelowało. Ja na przykład gram pewne rzeczy studentom, pokazuję solówkę B.B. Kinga i porównuję to z solówką Davida Gilmoura z Pink Floyd. To brzmi bardzo podobnie, bo to są już wycyzelowane, subtelne brzmienia. Ale też przypominam sobie, jak młody Eric Clapton pokazywał w jakimś filmie dokumentalnym, jak spędzał całe dnie, godzinami siedział jako młody gitarzysta i szukał swojego vibrato. Jak jednak każdy z nich chciał mieć ten swój tą swoją wizytówkę, która byłaby wizytówką dźwiękową, żeby można było rozpoznać muzykę po dźwięku. I to jest niesamowite, że w obrębie tej bardzo prostej, niewielkiej formy, nieskomplikowanej, są tak ogromne możliwości.
No właśnie, ale to pokolenie, właśnie to, co pan mówił o Claptonie, to mi się tak właśnie... Oni też słuchali tych płyt bluesowych, też było je ciężko dostać, tak samo jak i wy. Mówię o tym waszym pokoleniu, trochę zazdroszczę, może nie tych czasów takich PRL-u, troszkę w nich żyłem, ale nie tak długo. I wy po prostu inaczej odbieraliście tę muzykę, zdobywaliście te płyty różnymi sposobami. Pisze o tym właśnie Jan Chojnacki, Wojciech Manczy, Andrzej Matysik, czy nawet w ostatniej pańskiej powieści Plac Leńskiego pan też opowiada o swoich inspiracjach muzycznych.
No, ja tam też opisuję cały system, jaki ja stworzyłem, żeby mieć w ogóle dostęp.
Żeby dostać, tak.
Tak, bo to było nieosiągalne. Ale wie pan, my słuchaliśmy tej muzyki w odwróconej kolejności. Myśmy słuchali nalepy, wow, super, fajnie, polski blues. Nalepa słuchał Johna Mayala i Blues Breakers, bo to ewidentne było w tym zespole słyszalne. Z kolei tamci słuchali Afroamerykanów. No i gdzieś ta muzyka tak wędrowała po świecie. I to super, wie pan, jest coś takiego. Ja nawet mam już taką płytę na biurku, bo chcę coś tego zagrać w audycji, tylko jakoś cały czas nie było okazji. Mam płytę, którą kupiłem kiedyś we Francji, Desert Blues, bo jest to na przykład, jest to przykład tego, jak blues funkcjonuje w północnej Afryce.
Pustynny blues.
Kiedy muzyka arabska jakoś tam się miesza z folklorem Tuaregów, i to jest bardzo ciekawe. Tam są instrumenty etniczne, instrumenty elektryczne i to jest z kolei jakaś tam odmiana bluesa, która się przyjęła w Afryce, ale właśnie wniosła coś zupełnie nowego, świeżego, brzmi zupełnie inaczej.
No właśnie, i to nawet też Leszek Winder też w swoich wspomnieniach Śląski Blues, on opowiada, jak to zdobywali, budowali swoje gitary, budowali kolumny i mam takie wrażenie po prostu, że ten artysta w tamtych trudnych czasach, no to on stawał się takim pełnym artystą właśnie, że to było, że teraz w dobie Spotify'a, YouTube'a, gdzie ja się mogę nauczyć grać na każdym instrumencie oglądając, no to jest jakby prostsze, a z drugiej strony tego jest tak dużo, że to nie jest takie głębsze. Takie mam wrażenie, że wyście to wszystko głębiej przeżywali, nawet z tym słuchaniem muzyki wspólnie, trochę jak bohaterowie popularnej kiedyś w Polsce książki Cortazara, Gra w klasy. Oni tam sobie siedzieli, gromadka przyjaciół, słuchali tych standardów jazzowych, bluesowych i to troszkę tak mi się wydaje, że to jest takie piękne w sumie i...
To właśnie tak wyglądało, że myśmy to przeżywali, myśmy razem słuchali, dzielili się tym. Dlaczego? Dlatego, że tego było niewiele i to było trudne do zdobycia. Kiedy mieliśmy już jedną płytę, tak jak ja piszę w swojej książce Plazneńskiego o tym, kiedy kupowałem płytę w niedzielę na Mariensztadcie w Warszawie, to ja przez tydzień słuchałem jej codziennie po kilka razy dziennie. Ja ją po paru dniach znałem na pamięć, chłonęliśmy to, zapamiętywaliśmy to. Jest pewne zjawisko, no nieuchronne zupełnie w związku z rozwojem mediów i mediów społecznościowych i w ogóle cyfryzacji, że jakość przechodzi w ilość. Każdy może robić muzykę, każdy może wydać muzykę. Tak. Proszę zwrócić uwagę, jak łatwe jest wydanie płyty, czy swojego opublikowanie swoich nagrań. Coraz mniej jeszcze jestem zainteresowany w związku z tym. Jednak myśmy mieli pewien taki przywilej niedoboru, przywilej takich korzyści. W ekonomii jest pojęcie korzyści z opóźnienia. No, myśmy byli troszeczkę opóźnieni w tym sensie, że do nas pewne rzeczy docierały później. Ale proszę zwrócić uwagę, że to jest znowu lustrzane odbicie sytuacji angielskiej, tylko przeniesionej troszeczkę w czasie. Że taki młody Tadeusz Nalepa odkrywał bluesa, odkrywał angielskiego bluesa, brytyjskiego, bo nie miał dostępu do płyt Howlin'Wolfa czy Johna Lee Hookera, bo ich nikt nie przywoził. W Polsce płyty pochodziły albo od krewnych za granicę, albo się kupowało je, albo marynarze je przywozili, kupowało się je na jakichś tam plichtargach, mówię o płytach zagranicznych. I rzeczywiście myśmy tutaj byli, nawet jeżeli chodzi o radio, niech pan zwróci uwagę, jak jedyna rozgłośnia radiowa, która w tamtych latach, mówię, latach 70. nadawała muzykę aktualną, muzykę zachodnią, czyli Trójka, jak ona kształtowała gust Polaków, to do dzisiaj widać, że Polacy są totalnie brytocentryczni. Muzyka amerykańska prawie do nas nie docierała, to były wyjątki. Myśmy słuchali Hendrixa, dlatego że cały Londyn słuchał Hendrixa i dlatego że miał brytyjski zespół. Do Polski w ogóle nie przebijały się takie zjawiska jak Bob Dylan choćby, czy The Grateful Dead, te wielkie zespoły amerykańskie. Gdzieś tam po latach odkryliśmy, bo ktoś to zaczął grać, The Allman Brothers Band, czy z czasem Springsteena, chociaż to już właściwie Springsteen zawdzięczał to epoce MTV i popularności teledysku.
Czy Johnny Cash na przykład też był, nie był zbyt w Polsce znany, Johnny Cash.
No Johnny Cash na przykład też tak przyjechał do Sopotu i nie było to żadne wydarzenie, był w Sopocie w 80-tych latach. To rzeczywiście był u niego słaby okres, ale to nikt się tym specjalnie nie przejmował, to było tak kompletnie passé wtedy. Zresztą wie pan, muzyka country, fosy jest traktowana jako coś gorszego, co mnie zawsze bawi, dlatego że jest też podstawą całego rock and rolla. I kiedy na przykład ci sami ludzie, którzy słuchają Rolling Stonesów, wypowiadają się lekceważąco muzyce country, no to ja zwracam uwagę, że właściwie prawie na każdej płycie Rolling Stonesów są jakieś wpływy country. No, piosenki country, bo oni są świadomi tego, że stamtąd się wywodzą.
No country mrągowo mieliśmy taki festiwal słynny.
No to był pseudo country, wie pan, ktoś zrobił jakiś taki piknik, też jakaś biesiada zrobiła z czasem, tak. To na początku było nawet ambitne, bo tam Korneliusz Pacuda działał i on był takim popularyzatorem country w Polsce i w radio i tam rzeczywiście wędrował po tych Stanach i no, ale to jakby nie trafiło na podatny grunt, bo to się zbiesiadowało się szybko.
Tak, a mówił pan właśnie o tym radio, też się chciałem tutaj podpytać, no bo Jan Hojnacki, Wojciech Mann, no dla mnie to były te nazwiska, które jakby kształtowały mnie muzycznie, czy też pańskie audycje, z których można się wiele dowiedzieć i ten odbiór rzeczywiście tego radia był inny. No wy żeście też tam mieli Radio Luksemburg, a myśmy już mieli potem tą trójkę i ja pamiętam też nagrywałem na kasety na kasety normalne te wszystkie utwory i sobie tego słuchałem, więc byliście takimi mistrzami, takimi ludźmi, którzy nam tą muzykę przekazywali, znowu z tym opóźnieniem, że tak powiem. No a teraz znowu mamy Spotify'a i ja się zastanawiam, czy ten redaktor już jest mi potrzebny, bo ten Spotify sam mi wypluwa, że tak powiem nieładnie, to co uważa, że ja słucham. No a z drugiej strony może w tym dostatku tego wszystkiego jeszcze bardziej mi jest potrzebny ktoś taki jak Chojnacki, Szogrodzki, Mann, żeby mi to gdzieś tam powybierał, te ciekawe wątki.
No więc to jest ciekawy temat, dlatego że w sumie to działa i tak, to znaczy są ludzie, którzy się mogą oddać algorytmom Spotify'a i te algorytmy nie są głupie, bo jak pan raz, drugi, trzeci posłucha czegoś na Spotify'u, to Spotify już wie, co pan lubi, zaczyna panu podrzucać inne rzeczy, czy to pana nie zamyka w bańce, to jest zawsze jest pytanie. Redaktor, który śledzi coś na bieżąco i się dzieli na antenie nagraniami, no też jest takim filtrem bardzo subiektywnym. No więc jedni ludzie wolą, ja widzę to, co się dzieje ze słuchaczami Radia 357, z którym teraz współpracuję, że to jest bardzo liczna i bardzo taka oddana grupa ludzi, którzy bardzo aktywnie słuchają radia, dyskutują o tym, o audycjach, mają swoje grupy na mediach społecznościowych i tak dalej. Więc są ludzie, którzy wolą podchodzić do muzyki bardziej anonimowo, bez tego takiego ludzkiego pośrednika. I to jest przede wszystkim ludzie młodzi, którzy już żyją wychowani w innych formatach. Niech pan zwróci uwagę, jak zupełnie coś się na przykład stało z taką formą, jaką był do niedawna jeszcze longplay. Longplay był takim rodzajem opusu w muzyce popularnej. I tak jak muzycy kompozytorzy klasyczni wydawali kolejny opus swoich dzieł, tak muzycy popularni, rockowi czy jazzowi wydawali kolejny album i to na to się czekało, tego się słuchało. Album miał jakąś formę, zaczynał się, kończył, to się zmieniło. Tak. Już na początku to się zmieniło z kompaktem. Bo jeszcze jednak te płyty winylowe miały początek i koniec pierwszej strony, początek, koniec drugiej strony, to się zatarło na kompakcie. W tej chwili, kiedy mamy playlisty, to już nie ma tego charakteru jakiej zintegrowanej całości. Są te takie słynne concept albums, no oczywiście pierwszy przykład to Orkiestra Sierżanta Pieprza Beatlesów, ale to jednak miało jakiś sens, bo to było w pewnym sensie zintegrowane artystycznie dzieło.
Opowieść taka pewna.
No opowieść taka była kluczowa, tak, końca. Muzyczna opowieść.
A teraz
były oczywiście płyty typu składanki, czy tam jakieś, no, ale longplay był bardzo ważną formą, formatem, opowiedzmy to, dla muzyki popularnej. To się też skończyło.
A teraz single wszyscy robią. No, te młode zespoły po prostu singlami lecą i liczy się teledysk, singiel i to, co się w radio puszcza. A właśnie...
Dlatego, że to się najczęściej na singlach kończy.
No właśnie.
Kiedyś single był zwiastunem albumu, a już wracając do Sierżanta Pieprza jako takiego koronnego przykładu, przez Beatlesi nagrali jeden z tak zwanych albumów wszechczasów, Sierżanta Pieprza, a w międzyczasie lekką ręką wyrzucili singiel, który zawierał dwa genialne utwory, a nie wchodził wcale na tą płytę. To było przez Strawberry Fields Forever i Penny Lane. No. Jeden z najlepszych singli wszechczasów. Wyobraźmy sobie, jakby brzmiał Sierżant Pieprz, gdyby te dwie piosenki jeszcze się na nim znalazły. A oni mieli lekką rękę do tego, bo to był tylko zwiastun tego, co oni robią. A no oczywiście w większości przypadków były to jednak piosenki z albumów, które były wydawane trochę wcześniej, żeby rozgłośnie nadawały jej, żeby fani, słuchacze czekali na premierę płyty. Teraz to się skończyło zupełnie. Wychodzi singiel i na singlu się kończy.
No niesamowite. Niesamowite, panie Danielu, w ogóle jaką pan ma wiedzę i lekkość tego pytania. Mógłbym tak przyznać się cały dzień słuchać, ale wiem, że pan też ma swój czas ograniczony. Dlatego jeszcze tak...
Miło mi się z panem rozmawia. Jadę dzisiaj po południu do Lublina na koncert pianisty jazzowego, dlatego że tam w Teatrze Starym są fantastyczne warunki do wysłuchania recitalu solowego, bo jest to niewielki, piękny obiekt, więc będę miał wielką przyjemność i ta muzyka, której będę dzisiaj słuchał, a jest to Dominik Wania, który wydał solowy album wytwórni ECM, prestiżowej, bardzo niemieckiej wytwórni jazzowej. Ta muzyka bardzo daleko od bluesa odeszła, ale myślę, że gdyby pan kogokolwiek z tych współczesnych muzyków jazzowych poprosił o zagranie bluesa, to na pewno nie musiałby pan im tłumaczyć, o co chodzi.
Jasne. To znaczy ja sam nie chcę się jakby w tym bluesie szufladkować. Jasne, kręci mnie to, wszedłem w to, ale słucham innej muzyki. Tylko tak jak mówię, no martwię się tą taką stereotypizacją. Chciałem się też spytać o plany, tylko jeszcze chciałem wrócić, jeśli mogę szybciutko, do tego Radia 357. To dla mnie też jest taką znaką, bo jak wszyscy, z Trójką się tak podziało, jak się podziało i powstało nowe radio. I może ten początek tego nowego radia też wskazuje na taki nowy trend, na taki rodzaj, że radio się takie Netflixowało, czyli taki Netflix radia, że ja teraz sobie mogę dzięki technologii wybierać to, co ja chcę słuchać i może to idzie w dobrą stronę, bo kiedyś ten przekaz był jednostronny, nie? Czyli to, co ten redaktor mi powiedział, to ja to brałem, a teraz ja sobie mogę wybrać, którego redaktora chcę słuchać.
No tak, i my w Radio 357 mamy mnóstwo podcastów, więc to jest taki wybór. To znowu wracając do terminów ekonomicznych, to można powiedzieć, że to jest bardziej rynek konsumenta niż rynek producenta, czyli ten konsument ma możliwość wyboru. Ale proszę zwrócić uwagę, jak łatwo jest się w tym zatracić. A kiedy, bo ten wybór jest po prostu ogromny.
Tak.
To jest tak, jak otwieramy YouTube'a, czy otwieramy Spotify'a, czy nawet niech pan zajrzy do Radio 357, które jeszcze nie istnieje jeszcze przez rok, a jaka tam już jest stworzona przez nas baza podcastów. Natomiast to jest jakby jedna strona medalu. No druga jest taka, że to jest kwestia wieku. Jest jednak bardzo poważna kwestia wieku słuchaczy, bo pytanie, czy przetrwa ta forma i ta rozgłośnia i tacy artyści, którzy docierają do młodych słuchaczy. Kiedy ja, przecież wie pan, jak wygląda publiczność Rolling Stonesów, no to są ludzie w moim wieku, ja jestem dziadkiem, mam trzech wnuków, to jedno. Przedwczoraj byłem w Warszawie w Teatrze Roma na koncercie znakomitego zespołu Trio Marcina Wasilewskiego i gość specjalny ze Stanów Joe Lovano. To z kolei publiczność w średnim wieku, publiczność jazzowa, publiczność, która już zna wyrafinowaną muzykę, a jeszcze publiczność, którą stać na to, żeby kupić sobie nie tani bilet na koncert. Natomiast czego słucha młodzież? Właśnie Spotify'a, właśnie w sposób dosyć taki, można powiedzieć, powierzchowny. Hity, które się zmieniają, bo hity są, hitów jest wiele i to są właśnie te single, o których pan wspominał, ale refleksja już taka na zakończenie może starego dziada. Ja się jeszcze jako nie identyfikuję, bo jestem bardzo aktywny i pracuję z młodymi ludźmi, ale proszę zwrócić uwagę, że jakie to wszystko dzisiaj jest krótkotrwałe i ulotne. W latach 70., kiedy ja chodziłem do szkoły, my mogliśmy rozmawiać ze sobą szlagwortami. Piosenki były tak znaczące, że zostawały w głowie na zawsze, na całe życie. To, co śpiewała Maryla Rodowicz, to, co pisała Agnieszka Osiecka, to, co śpiewały takie zespoły w latach tamtych, jak w Skaldowie, Niecałymi pierwsza, Cała jesteś w skowronkach,
Grechuta,
piosenki Młynarskiego. Autorzy tekstów pisali teksty, muzykę komponowali kompozytorzy i byli świetni wykonawcy. Wie pan, ja pracuję teraz z artystami, to głównie z artystami śpiewającymi, z aktorami śpiewającymi. Kiedy ja dzisiaj słucham artystów, którzy w mojej młodości wydawali mi się obciachowi, bo to mnie kompletnie nie interesowało. Nie wiem, no przykładowo Anna Jantar, tak? Kiedy ja słuchałem Black Sabbath i SBB, tak? No to jak ja dzisiaj słucham, jaka tam jest świetna emisja, jaka tam jest świetna dykcja, jaka tam jest świetna artykulacja, to byli bardzo dobrzy zawodowi wykonawcy. Ja mówię, że ich dzisiaj nie ma. Nie mówię, że ich nie ma. Są. Tylko śpiewają rzeczy, wykonują rzeczy nieznaczące, rzeczy chwilowe. Mamy bardzo popularnych piosenkarzy dzisiaj w Polsce. Nie będę wymieniał nazwisk, bo są też na antenie Radia 357 stale obecni. Ale jak ja za chwilę pana poproszę o przywołanie tekstu, zanucenie melodii, to właściwie to umyka. Nie ma rzeczy wyrazistych. O, to jest może kluczowe słowo. I tutaj znów wracamy do korzeni, do bluesa, ponieważ blues jest bardzo wyrazisty. Blues mówi prawdę, mówi językiem prostym, czasami bolesnym. Blues obnaża emocje. Blues ma formę przewidywalną, ale zawsze czekamy na niespodzianki. Prawda? Bo przez bluesa może zagrać na przykład nie wiem, Steve Ray Vaughan, który wyjdzie od prostej formy i zabierze nas gdzieś zupełnie w kosmos. Nieodżałowana strata. Ja byłem w Stanach, kiedy zginął Steve Ray Vaughan i pamiętam, jakie to było straszne przeżycie. Raz go w życiu widziałem na żywo. Ale dzisiaj ta muzyka jest właśnie taka bardziej rozmyta, bardziej powierzchowny mamy stosunek do niej, co jest nieuchronne. Bo tak samo jest nadmiar produkcji telewizyjnych, które wpadają, wypadają lewym uchem, prawym uchem, lewym okiem, prawym okiem. No i pytanie, co z tego zostanie? No, mamy tą klasykę lat 70., 60. To był niezwykły czas, bo wtedy muzycy otwierali nowe drogi, szukali nowych inspiracji, byli odważni, mieli odwagę eksperymentowania. Tego może dzisiaj jest najmniej właśnie odwagi.
Frank Zappa na przykład, żeby podać przykład.
Tak, który też mógł zagrać fenomenalnego bluesa oczywiście.
Tak, ale grał to, co chciał.
A z drugiej strony zabrać gdzieś nas tam w kosmos tymi swoimi solówkami gitarowymi. No więc właśnie może odwaga jest takim kluczem, że wszyscy się bardzo dzisiaj asekurują, bo jeżeli nagram coś, co się będzie różniło i to nie daj Boże się nie spodoba, to będę skreślony po prostu, że nie będę miał drugiej szansy.
No właśnie.
Jest większa konkurencja, coraz więcej ludzi gra, nagrywa, wydaje.
Dokładnie.
Ten świat się zmienia. No, będziemy za chwilę już muzyki słuchać właśnie w internecie, będziemy szukać, a nie w stepach płytowych, które gasną i giną. Przecież nie masz właściwie stepów płytowych. W Nowym Jorku już ostatnio upadł lata temu. Wiemy, co się dzieje w naszych sieciach w Polsce, że właściwie płyty są spychane do kąta i za chwilę już ich w ogóle nie będzie.
No tak. Już
papeteria się lepiej sprzedaje, jest bardziej ważna. No tak, lepiej tam wstawić jakieś tam zeszyty i kubki, bo szkoda miejsca na płyty.
Ale nie, no...
No i takie jeszcze stare zgredy, jak ja właśnie, no to jeszcze mają ten sentyment do
winyli
fizycznych. Ja wie pan co, ja już też po prostu ja już kupuję w tej chwili tylko właściwie jakieś te wydania Deluxe, takie Let It Be ostatnio, czy tego Dylana 16 Bootleg Series. Takie właśnie archiwalia, które zbieram przez całe życie, tych artystów, których słucham przez całe życie. Jeżeli chodzi o nowości, coraz mniej, no to jest też przywilej wieku. No. Kilka dni temu ukazała się odnaleziona niedawno nagranie z koncertem, na którym John Coltrane gra swoją epokową kompozycję Love Supreme. I dla mnie to jest przeżycie, wydarzenie, słucham tego na okrągło, ale to są lata 60., kiedy ja właściwie uczyłem się chodzić.
Dokładnie. Ja tutaj mam jeszcze, znaczy no mógłbym tu jeszcze, no mam tysiące pytań, że tak powiem, ale tak jak mówię, no musimy gdzieś tutaj gdzieś skończyć i to było w sumie też trochę, no ładne podsumowanie tego, co pan mówił o tych zmieniających się czasach. Mam nadzieję, że po prostu uda nam się może jeszcze kiedyś porozmawiać, jakby była taka okazja, no bo tu naprawdę nie poruszyliśmy w ogóle tematu Dylana i tych wspaniałych tłumaczeń i Coena. No Kwartet Proforma przecież teraz wydał płytę z piosenkami Coena w pańskim tłumaczeniu.
Tak, no to mieliśmy tą płytę przygotowaną przez pewien czas, tam był pewien problem z jej wydaniem, ale teraz już się ukazała. Właśnie wracając do naszego głównego tematu, jednym z chyba pierwszym singlem jest Kazik śpiewający
właśnie.
Prawie tak jak blues. Zresztą bardzo ciekawy utwór, bo widzi pan, minęło 100 lat i Coen, którego nie utożsamiamy z bluesem, gra bluesowy utwór na bardzo prostym akompaniamencie, ale używa molowej dominanty.
Tak.
I już to brzmi inaczej. Już jest inaczej. A to o czym mówimy? O jednym półtonie. I robi się wielka różnica. Więc to jest cały czas ciekawe i cały czas jest pole do odkryć.
Prawie tak jak blues, to jest świetny utwór i wszystkim polecam, może puścimy kawałek na koniec. A teraz chciałem się spytać już jakby dziękując za rozmowę, była wspaniała rozmowa moim zdaniem, jeżeli chodzi o pana.
Ja
I tylko może coś, żebyśmy się trochę, nie wiem, jakoś taki product placement zareklamowali, co tam w planach, czy może będzie kontynuacja Placu Leńskiego, czy może jakaś nowa książka w stylu Rolling Stonesów, czy na razie nie.
Ja powiem panu, wiele osób pyta mnie o kontynuację Placu Leńskiego, co mnie bardzo cieszy, bo to świadczy o tym, że się przywiązali jakoś do bohaterów i książka się spodobała. Ja jej szczerze mówiąc nie planuję. Ja nie miałem w planie pisania autobiografii, bo niby z jakiego powodu. Ja chciałem jeszcze książkę o dzieciństwie i Plac Leńskiego jest taką książką i się kończy w bardzo, bardzo ważnym przełomowym wydarzeniem. Ale jakby zamyka się to dzieciństwo w nim. Ja teraz piszę inną książkę, powieść, która się dzieje w całości na Sycylii, więc zupełnie nie ma nic wspólnego z realiami polskimi. Natomiast co do Rolling Stonesów, to jest też tak, że Mamy w planie, mamy z wydawcą w planie 7. edycję Satysfakcji, bo 6. ukazała się w 18 roku w związku z koncertem na Stadionie Narodowym. Ja wszystkie te kolejne edycje Satysfakcji aktualizuję, dopisuję tam zawsze rozdział czy dwa i w sumie to już te aktualizacje to już się złożyły na połowę książki w tej chwili. I my myślimy z wydawcą, którym jest poznańska oficyna INROK, żeby zrobić ostateczną 7. piękną, poprawioną, super, pięknie wydaną edycję Satysfakcji, a ale pod warunkiem, że już zespół przestanie istnieć. Ja nie mówię tutaj o jakby fizycznej, ja nie mówię o tym, żeby ktoś się powymierali, tylko żeby po prostu ogłosili, że przestają istnieć, że już koniec. Czy to jest ostatnie pożegnalne, nie wiemy, co oni zrobią.
Czyli teraz możemy trochę długo poczekać, możemy?
No więc możemy długo, ja sobie żartuję, że warunkiem, żeby ta 7. edycja się stała, to ja musiałbym ich przeżyć, co nie jest takie proste, bo pomijając, że jestem 20 lat młodszy od Kitary Czasa, ale tak jak wiem, on jest nieśmiertelny. No więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja pozostaję na stand-by w gotowości. My jesteśmy umówieni, że jeżeli stąd się zakończą działalność, to zrobimy piękną 7. edycję Satysfakcji. Jestem bardzo dumny z tego, że moja książka miała 6 wydań do tej pory, bo to świadczy o tym, że też jest jakaś pozycja wiecznie żywa i zespół wiecznie żywy, a zespół, który pierwsze swoje kroki właściwie zaczynało od czystego bluesa.
No, ja będę miał satysfakcję na pewno, jeżeli ta książka wyjdzie w kolejnej edycji i zgłoszę się po autograf. No i tak na zakończenie, te zakończenia już robiłem 1000 razy, ale też fascynuje mnie też ten pies, Dubaj. Ile Dubaj teraz ma lat?
On ma 8 lat teraz. 8 ja się lat. Przeprowadziłem na wieś w 12 roku i Dubaj się pojawił w 13. Bocian przyniósł. I ten Dubaj, no to jest taki mój kumpel. To jest to właściwie pies, który żyje własnym życiem. To nie jest taki psi pies zapatrzony swojego pana. Chodzimy na długie spacery, jeździmy na rowerze. On już coraz, już właściwie odmawia spacerów teraz z rowerem, bo trochę się starzeje. To jest wielkie psisko, ma 50 kg i ma 8 lat. I strasznie mnie to martwi, że zaczyna się troszeczkę właśnie powoli starzeć, bo to jest bardzo bolesne, że jednak te ci nasi ukochani ulubieńcy żyją o tyle krócej od nas. Ja mieszkam w domu, gdzie są 2 psy i 8 kotów, więc te koty są nieśmiertelne, one nas wszystkich tutaj przeżyją i pewnie zjedzą na koniec. Ale takie mam podejrzenia co do nich. Natomiast Dubaj to jest w ogóle owczarek francuski, Bosseron, tak się nazywa ta rasa. Jest kochanym psiakiem. Uwielbiam go przede wszystkim za to, że ma zerowy poziom agresji. Po prostu zerowy.
Tak.
No. To znaczy, gdyby wszedł na mój teren, gdyby wszedł złodziej z pałką w ręku, to on by go zalizał.
Zalizał na śmierć.
No, ale to jest to cecha, która no, nie umiałby mieć psa zabójcy.
Ja się też pytam, bo byłem zafascynowany, ponieważ też mam psa, ma 9 miesięcy, suczka i po prostu ona jest kundlem tak naprawdę, ale coś ma z tego owczarka właśnie francuskiego, bo na zdjęciu wygląda identycznie i trochę mnie to że zainspirowało, że muszę do Daniela Wyszogrodzkiego zadzwonić, umówić się na rozmowę, bo ten pies mnie też tak trochę...
To mnie pan zaskoczył na koniec, ale bardzo sympatycznie, no psy nas połączyły. Idę zaraz Dubaja podziękować, pocałuję go w nos od pana.
No. A ja moją Gaję pocałuję.
Dobrze.
Dziękuję,
dobrze.
Panie Danielu. Przepraszam, że to się tak przeciągnęło, miała być krótka rozmowa, a tu nam się taki wyszło.
No, temat jest nieskończony.
Temat rzeka i tak. Bardzo się cieszę, że udało mi się dotrzeć do kogoś z takiego starszego pokolenia.
Trzymam kciuki za bloga, za podcasty i za powodzenie pańskiej inicjatywy, bo to jest bardzo ważne właśnie, żeby w ten sposób teraz docierać do ludzi, którzy szukają czegoś wartościowego, czegoś innego.
Dziękuję, panie Danielu. Wszystkiego dobrego życzę.
Wzajemnie.
Płonęły wszystkie wioski, każdy zmierał tak jak stał. Nie patrzyłem ludziom w oczy, odwracałem się jak tchórz. To trucizna, to kataklizm, czyli prawie tak jak blues.
Bluesobrzmienie.